środku dnia.
120 milionów złotych, tyle jak dotąd wypłaciła poznańska ławica właścicielom nieruchomości, którzy domagali się odszkodowania za spadek wartości posesji i za hałas. Od kilku lat trwają procesy, o których wiemy i w których lotnisko przegrywało. A przypomnijmy, procesy ruszyły po tym, jak Sejmik Województwa przyjął uchwałę określającą obszar ograniczonego użytkowania wokół portu. Część z mieszkańców przyjęła od lotniska pieniądze, na przykład na uszczelnienie okien, a część poszła do sądu po większe odszkodowania. Do końca ubiegłego roku zapadło 1700 wyroków w tej sprawie. Jak się okazuje, w świetle aktualnego stanowiska Sądu Najwyższego przepisy były błędnie interpretowane przez sądy. Najpierw zwróciło na to uwagę przedstawicieli nauki, następnie stwierdził to Sąd Najwyższy w trzech wyrokach z kwietnia 2021 roku, 2022 roku, no i także drugiego wyroku w kwietniu tego właśnie roku. Zdaniem Sądu Najwyższego samo wprowadzenie obszaru nie stanowi samodzielnej podstawy roszczenia odszkodowawczego z tytułu obniżenia wartości nieruchomości. Za takie ograniczenia mogą być uznane wyłącznie postanowienia uchwały ustanawiającej obszar określające nakazy, zakazy i zalecenia skierowane do właścicieli nieruchomości. W uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego takich zapisów jednak brak. W zakresie drugiego roszczenia dotyczącego rewitalizacji, to jest nakładów poniesionych w celu wypełnienia wymagań akustycznych przez istniejące budynki, Sąd Najwyższy wskazał jednoznacznie, że dopuszczalne jest tylko dochodzenie roszczeń o zwrot już poniesionych kosztów nakładów obejmujących zabezpieczenia akustyczne. To dosyć istotny zwrot w sprawie odszkodowań. W naszym studiu wiceprezes portu lotniczego Ławica Grzegorz Bykowski. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie prezesie, czy zapadły już pierwsze wyroki przyznające rację Ławicy na tym poziomie właśnie tutaj lokalnym? Bo wiem, że Sąd Najwyższy jakby zdecydował o interpretacji tego przepisu, natomiast czy wygraliście już w sądzie?
Tak, wygraliśmy już w sądzie apelacyjnym, natomiast też spróbujmy w troszeczkę bardziej zrozumiały sposób opowiedzieć o tym, co pan redaktor tak bardzo szczegółowo i dokładnie wyjaśnił, jeżeli chodzi o stanowisko sądu. Strefa ograniczonego użytkowania to jest obszar, w którym nie jesteśmy w stanie dochować norm. Są ustalone jakieś normy w zakresie różnych obszarów życia, między innymi hałasu. Normy mierzy się w domu, co jest ważniejsze, wewnątrz budynków, nie na zewnątrz. I obszar się ustala wtedy, kiedy ze względu na różne okoliczności związane z lokalizacją, nie wiem, przy autostradzie, przy, nie wiem, szybkiej linii kolejowej, czy przy lotnisku, tych norm się nie da.
Bo startujący samolot robi taki hałas, że jest ponadstandardowy hałas.
W związku z tym ustawodawca, czyli państwo, przewidziało sytuację, w której ten hałas jest większy niż powinien być, bo czasami, jakby to powiedzieć, interes społeczny tego wymaga. I tak jest na całym świecie. I ustawodawca powiedział, okej, dobrze, jeżeli przekraczasz normy, drogi inwestorze, bo to się zazwyczaj przy inwestycjach określa, to musisz ponieść tego konsekwencje. I ustawodawca powiedział, okej, jest za głośno i w związku z tym ten ktoś, kto to ustala, w tym przypadku Sejmik, powiedział, dobrze, jest za głośno, ale z tego tytułu on nie wprowadził żadnych ograniczeń. Czyli tak jak sobie ludzie mieszkali, tak dalej mogą mieszkać. Troszeczkę inna sytuacja była na lotnisku w Krzesinach, czy nawet na lotnisku w Szopenie, bo są takie strefy, gdzie ustawodawca powiedział, nie, tam jest tak głośno, że już nie można mieszkać. Albo tam, i w związku z tym ludzie się muszą wynieść, tak zwana strefa zero. Albo tam jest tak głośno, że już nie można rozbudowywać swoich domów, nie można budować nowych, czyli jakby te, które są okej, natomiast już nikt nowy niech tam nie wchodzi, tak?
No, czyli działki tracą na wartości, wiadomo, że...
Czy do tego zaraz właśnie dojdziemy.
I w związku z tym,
co powiedział Sąd Najwyższy? Sąd Najwyższy powiedział, że to, że ktoś mieszka przy lotnisku, i bardzo często on tam mieszka 5, 10, 15, 50 lat, bo są i tacy mieszkańcy, pamiętajmy, że lotnisko zostało założone w 1913 roku, to, że mieszka przy lotnisku, to nie znaczy, że mu się należy żadne odszkodowanie. Jak państwo sobie spojrzycie, czy pan redaktor i szanowni państwo nas słuchający, na przykład dokumenty gminy Tarnowa Podgórnego dotyczące obszarów lotniska, to jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych obszarów. Jeżeli spojrzycie sobie na sołectwo Przezimierowo i przeczytacie jakby ocenę sołectwa Przezimierowa w ocenie wójta, w tym przypadku pani wójt, to jest bardzo atrakcyjny obszar do zamieszkania.
Mimo że hałas.
mimo że hałas. To znaczy, że tak naprawdę lokalizacja, układ dróg, bliskość wszelakiego rodzaju instytucji jest tam rewelacyjna, wręcz jedna z najlepszych wokół Poznaniu. Więc tak naprawdę ten komfort życia przy lotnisku, on oczywiście ma hałas, nikt tego nigdy nie mówił, że go nie ma, zaraz nawet wytłumaczę, jak my do tego podchodziliśmy. Czyli jest ten hałas i ustawodawca powiedział, tak, jeżeli będzie coś zakazane, nie będzie można mieszkać, rozbudować, zabudować, jeżeli w jakikolwiek sposób będzie ograniczone twoje prawo, to z tego tytułu należy wypłacić odszkodowanie. I Sąd Najwyższy to powiedział. Mhm. Nie można wypłacać odszkodowania tylko za to, że mieszka się przy lotnisku.
No i teraz powiedzmy, ale ci mieszkańcy, którzy...
I to jest tyle. Sąd powiedział jeszcze jedną rzecz. Bo oczywiście, jeżeli jest za głośno, no to też musimy sobie prawdę powiedzieć, że należy podjąć takie działania, które jednak spowodują, że te normy będą dotrzymywane wewnątrz budynków, czyli są tak zwane modernizacje akustyczne, takie trudne słowo.
No i te pieniądze na początku, pamiętam, były dla mieszkańców, którzy się zdecydowali później na ugodę.
I Sąd Najwyższy powiedział również mniej więcej tyle, że nie można tych pieniędzy na modernizację dawać pro forma. Znaczy, albo ktoś wygłuszył dom,
i przynosi rachunki.
I przynosi rachunki i pokazuje, albo chce to zrobić, ale nie można dać komuś na to, że wygłuszył dom, a on tego de facto nigdy nie zrobił, bo to de facto nie jest to działanie, o które chodziło ustawodawcy. Bo ustawodawcy chodziło o ochronę zdrowia naturalnego. Czyli żeby ludzie nie mieli potem negatywnych konsekwencji, nie leczyli się ze względu na ten ponadnormatywny hałas. A jeżeli my wypłacamy pieniądze po to, żeby jakby zabezpieczyć ochronę życia człowieka, a ludzie tego nie robią, to państwo ponosi dwojakiego rodzaju koszty. Rozumiemy. I tu jest
a czy jakieś macie dane dotyczące tego, ile osób na przykład zrobiło te uszczelnienia?
Zdecydowana mniejszość. Nie jest to również niepotrzebna, w dzisiejszych czasach nie potrzeba wejść do nikogo do domu, również nie potrzeba mu ingerować w jego przestrzeń prywatną, żeby określić, czy na danej nieruchomości, w danym domu zostały wprowadzone jakieś działania wygłuszające, czy w postaci elewacji, czy w postaci zmiany na przykład po prostu okien, tak? I to można zrobić z zewnątrz. My takie powierzchowne badania zrobiliśmy i zauważyliśmy, że zdecydowana mniejszość osób przeprowadziła jakiekolwiek prace. To znaczy, oczywiście przez to, że my nie wchodziliśmy do tych domów, nie badaliśmy tego jakby tak sensu stricte, nie dotykaliśmy, więc ponad wszelką wątpliwość wiemy, że przynajmniej około w połowie tych domów nie było takich prac
wykonanych.
W pozostałej połowie wydaje nam się, że również nie było, przy czym nie jesteśmy w stanie tego jednoznacznie...
Panie prezesie, uchwała sejmiku była...
Jednoznacznie sprawdziliśmy, że tylko 10% takie wygłuszenia...
Uchwała sejmiku była dokładnie 10 lat temu, w 2012 roku, czyli przez 10 lat można było dochodzić właśnie na różnej podstawie swoich praw, czy też odzyskać jakieś pieniądze. Dlaczego to tak długo trwa?
Znaczy, to jest znane powiedzenie, że te młyny sprawiedliwości mielą wolno. I tak samo było w przypadku Krzesin, kiedy ta linia orzecznicza, od momentu, kiedy te procesy zaczęły się pojawiać w sądzie, do momentu, kiedy ona się uklepała w negatywny sposób, też minęło ładnych kilka lat. W naszym przypadku my uważaliśmy, że tak zwana stygmatyzacja, czyli to, że się mieszka przy lotnisku, nie jest żadnym, ale to kompletnie żadnym powodem do tego, żeby dostać odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości, bo tego po prostu nie było według nas. Dla nas to nie są problemem sądy, bo sądy orzekają na podstawie opinii w sporach cywilnych. Zasadniczo sąd nie jest w stanie być alfą i omegą we wszystkich możliwych sprawach, w których się ludzie, mówiąc kolokwialnie, kłócą. I właśnie po to są biegli. Po to jest instytucja biegłego sądowego, który ma tę merytoryczną wiedzę, żeby to zrobić. I według nas dochodziło do jakichś kompletnie absurdalnych sytuacji. Myślę, że część z tych biegłych straciła trochę kontakt z rzeczywistością, no bo płaciliśmy durne odszkodowania, przepraszam za słowo durne, ale na przykład w strefie zewnętrznej za szklarnię.
Że było za głośno.
Albo za jakieś budynki gospodarcze, gdzie znaczy co do zasady w strefie zewnętrznej, bo to też powiedzmy sobie, strefa wewnętrzna i zewnętrzna, ta wewnętrzna to polega na tym, że tam nie jest, tam jest za głośno, biorąc pod uwagę domy i życie. A strefa zewnętrzna to jest taka, która jest tylko dla wybranych obiektów typu szkoły, przedszkola i tak dalej. Więc
no tak, panie prezesie, no ale przecież tylko Ławica ma taki problem. Uchwały sejmikowe były we wszystkich województwach.
Nie. Otóż Ławica jest kompletnie absurdalnym przykładem. Proszę sobie wyobrazić, że Ławica zapłaciła 2 razy więcej, a może nawet 3 razy więcej niż wszystkie lotniska w Polsce. Z Okęciem włącznie. Więc my uważamy, że ten problem związany z poznańskim case'em jest w 100% odnoszony. My go identyfikujemy jako problem poznańskich biegłych, którzy bardzo często nie stosowali się do żadnych standardów, nie wypracowano żadnych standardów.
No ale kilka lat temu, pamiętam, była sytuacja, mówili, że państwo poinformowali prokuraturę odnośnie jakiegoś biegłego, który właśnie wykazywał, że dziennie ileś 10 godzin, czy ileś set godzin pracy wykonywał. To jest niemożliwe. No i co wtedy prokuratura zrobiła?
To są jakby 2 różne wątki, dlatego że my no tutaj zobaczyliśmy, że ci biegli się trochę zapędzili w swoich wyliczeniach i w pewnym momencie wyszło na to, że 2 czy 3 biegłych pracowało co najmniej po 12 czy 15 godzin na dobę, a biorąc jeszcze, że są jakieś weekendy i dni wolne, to jeszcze więcej. Ta sprawa cały czas jest w prokuraturze. Prokuratura prowadzi 3 postępowania w tej sprawie. No oczywiście jest trudna jest materia tego, dlatego że tu jakby nie chodzi o same odszkodowania, żebyśmy rozumieli.
Tylko procedowanie.
Sprawa karna polega na tym, że nam się wydaje, że to, ile pokazuje, no bo operat, który wykonuje się dla sądu, ileś kosztuje. I są stawki urzędowo ustalone, ile można zapłacić za godzinę. I w związku z tym biegli określają, że na jeden operat potrzebują, nie wiem, 50, 100, 150 godzin. I my zobaczyliśmy, jak zliczyliśmy te wszystkie godziny, nad którymi oni pracują, że oni dzień noc pracują, nic więcej innego nie robią, podczas gdy wiemy, że oni też robią inne lotniska, zajmują się innymi rzeczami, oprócz tego normalnie żyją. I my wskazaliśmy, że według nas prawdopodobnie doszło tutaj do naruszenia jakiegoś prawa, bo oni po prostu zbyt dużo tych godzin wykazali w danych jednostkach czasu. I to jakby ona nie chodzi, ta sprawa, o same odszkodowania, tylko o to, że prawdopodobnie no nie byli zbyt precyzyjni przy wyliczaniu swojego wynagrodzenia. Ale to, co jest ważne, wróćmy do sedna. Sąd Najwyższy w zagadnieniu prawnym...
Co ten
prawnym,
wyrok w tej chwili zmienia tak naprawdę?
On dosyć zasadniczo zmienia sprawę, dlatego że Sąd Najwyższy powiedział, jeżeli ma być spadek wartości nieruchomości, bo my również nie mówimy, że on nie ma być, to on ma być policzony faktycznie. Z jakiego tytułu i co się stało, że dana nieruchomość straciła na wartości? A nie ma być to na podstawie tego, że jeżeli jest lotnisko i lotnisko jest oddalone od danej nieruchomości 800 czy 1000 metrów, to biorąc pod uwagę odległość, możliwe poziomy akustyczne, należy się tam i liczy się z jakichś algorytmów, nie wiem, 8 czy 15% odszkodowania, bo to jest po prostu bzdura, bo wtedy wychodzą takie kwiatki, jak to, że liczy się, też wskazywaliśmy, że tak naprawdę powierzchnie, które powinny liczyć biegli, to są tylko te mieszkalne, a nie wszystkie inne, tak jak powiedziałem, na przykład absurdalna szklarnia. No jak można zapłacić odszkodowanie, jak można w opinii biegłego wyliczyć, że również szklarnia straciła na wartości ze względu na
chaos?
Może
pomidory nie rosną, jak jest głośno.
Może krzywo rosną, może nie są dostatecznie czerwone. No, wiele rzeczy absurdalnych nam się...
Czujemy, że sytuacja jest dosyć absurdalna, no, ale z czego to wynika, że właśnie w Poznaniu doszło do czegoś takiego, że tyle osób takie odszkodowanie na takim poziomie uzyskało?
Wydaje mi się, że to, co różni Warszawę od Poznania, bo tu możemy mówić przede wszystkim o tym case'ie, ale również Gdańsk, Katowice, to jest to, że tu powstała tak zwana poznańska szkoła biegłych dotyczących wyceny nieruchomości. Tu się po prostu liczyło z automatu spadek wartości nieruchomości.
Czyli biegli w Gdańsku inaczej w Warszawie obliczali wartość, tak?
Generalnie biegli w Warszawie starali się realnie i w te procesy, które się dzieją i w Gdańsku, i w Katowicach, realnie określać, jaki jest realny spadek wartości nieruchomości i jak on oddziaływuje na daną konkretną nieruchomość, lotnisko. Czy przez to, że jest to lotnisko, czy mieszkaniec i właściciel danego domu ma jakieś jakieś ograniczone prawo, czy on czegoś nie może, bo zupełnie czym innym jest kompensacja akustyczna. Jeżeli jest za głośno, a my wiemy, że jest za głośno, to oczywiście, jeżeli ktoś się zdecyduje na jakieś działania, to powinno mu się te pieniądze oddać. Mhm. W całej Europie jest tak, obojętnie czy weźmiemy sobie prawodawstwo niemieckie, dajmy na to hiszpańskie, tam nawet prawo przewiduje, że z automatu realizuje się te modernizacje akustyczne. Są określone stawki albo określone procedury w ramach postępowania administracyjnego, żeby tym ludziom ułatwić tak bardzo jak można, że jeżeli ktoś ma za głośno w chacie, bo mieszka przy lotnisku, to okej, to szybka procedura, trzeba wymienić to i to, zrobić operat, czy w tym momencie będzie cicho, tak będzie cicho, wziąć zewnętrzną firmę, która to zrealizuje bezkosztowo dla mieszkańca, żeby jakby jego nie obciążać. I tak w wielu krajach...
Czyli rozumiem, że zmierza pan, panie prezesie, do takiego wniosku, że tu nie chodziło o poprawę bezpieczeństwa tych ludzi, tylko o wyciągnięcie pieniędzy od portu.
No w pewnym momencie tak. Pamiętajmy, że uchwała była z 2012 roku. W 2013 roku zaczęły spływać pierwsze pozwy do nas. Pod koniec 2014 roku zaczęły zapadać pierwsze wyroki. One w 2016 roku się uprawomocniały, 15-16 rok. I wtedy zaczęła się ten rok 17, 18, 19. To były te lata, kiedy płaciliśmy jakieś gigantyczne rocznie odszkodowania, których inne lotniska przez całą historię nigdy nie zapłaciły. To jakby pokazuje tylko, oczywiście, my mamy swoje położenie, inne lotniska...
A może uchwała była źle sejmikowana? Napisane.
Nie, wszystkie uchwały są mniej więcej tak samo napisane, dlatego że uchwała sejmiku nie przepisuje wszystkich innych aktów prawa. One tak czy siak obowiązują. Jeżeli jest napisane, że strefa zewnętrzna dotyczy tylko obiektów typu szkoła, przedszkole, DPS-y i tego typu rzeczy, czy tam domy dziecka, to znaczy, że to obowiązuje, nawet jak się tego nie napisze.
Panie prezesie, mamy telefon. Pan Piotr, 61 865 4654, bo mogą państwo oczywiście dołączyć. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Również witam serdecznie. I życzę tutaj z całego serca i panu, i lotnisku, żeby wszystkie te odszkodowania odzyskała, jeśli wreszcie jest na to szansa. To już parę razy był ten temat w radio podnoszony. I problem jest głębszy, bo problem tkwi w ludziach. To jest bardzo gruba robota tutaj, nawet bym powiedział, dla, no nie wiem, wychowawców, pedagogów, terapeutów. Ponieważ wyprowadzamy się na wieś z miasta, przeszkadza nam pole i traktor, wyprowadzamy się pod lotnisko, to przeszkadza nam lotnisko. To nie wiem, czy głupota jest wystarczającym słowem tutaj. Na antenie bardziej nie można w kulturalnym radio tego powiedzieć, bo to no naprawdę, to podobnie jak z lotniskami, które są rzekomo nieczynne, jakieś dawne, powojskowe, które przejmują aerokluby, ale to jest lotnisko i ono w każdej chwili może zostać na nowo użyte. Więc jeżeli kupuję działkę w takim terenie, w takiej odległości od lotniska, muszę się z tym liczyć, że za 10 lat może ono zacząć być używane. Także życzę z całego serca Ławicy, żeby wszystko, co możliwe, odzyskała. Dziękuję.
Dziękuję, panie Piotrze. I kolejny słuchacz Radio Poznań. Dzień dobry.
Dzień dobry, Waldemar z tej strony. Kłaniam się.
Dzień dobry, panie Waldemarze.
Proszę państwa, ja chciałbym poruszyć tutaj dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest jak gdyby kwestia związana tutaj z wyceną tych usług przez biegłych sądowych. Oczywiście te godziny wynikają stąd, że biegły sądowy najprawdopodobniej też chce zarobić jakąś określoną sumę i później dzieląc to przez stawkę, która jest oczywiście stawką urzędową, no wylicza tyle i tyle godzin, co jest oczywiście no już z góry tutaj wiadomo, że przeszacowaniem, no bo jeżeli chce zarobić na przykład 10 tysięcy, to musi to podzielić przez stawkę, no i wychodzą mu setki godzin, co jest oczywiście no już pewnym tutaj naciąganiem. No ale takie są ceny urzędowe i jeżeli biegły podejmuje się jakiegoś tematu, to powinien wiedzieć, że po prostu w przypadku sądownictwa no raczej no nie da się tego zarobić, bo robi to też dla jakiejś tam określonej grupy społecznej, czy dla sądu i tak dalej. Wielokrotnie byłem też biegły, w związku z czym doskonale wiem, jak to funkcjonuje i no, należy na to zwrócić szczególną uwagę. Jeśli takie nadużycia były, a z tego wynika tutaj jasno, że mamy z czymś takim do czynienia, no to oczywiście należy to, te pieniądze z powrotem odzyskać. Druga sprawa to jest oczywiście zakup gruntów. Jeżeli ktoś kupuje tutaj, jak poprzedni słuchacz powiedział, grunty przy określonym terenie, czy to jest na wsi, czy gdzieśkolwiek przy lotnisku, no to musi się liczyć z tym, że albo będzie samolot leciał, albo będą jakieś tam niekoniecznie ładne zapachy i tak dalej, ale kupując to chyba jest tego świadomy, w związku z czym nie może później naciągać, prawda, miasta czy kogokolwiek innego, czy lotniska w tym momencie No i prosić o zwrot kosztów, bo wiadomo, że przecież nie ma czegoś takiego, że na lotnisku będą latały tylko awionetki, a nie poleci Boeing czy samolot wojskowy.
Panie Waldemarze, wejdę panu tylko słowo, to rzeczywiście tak. Był taki moment, kiedy poznańskie lotnisko, to był przełom powiedzmy 2010 roku, kiedy tak. Przeprowadziliśmy się ze starego lotniska na nowe i wtedy liczba samolotów zaczęła rosnąć, no powiedzmy, że dużo, dużo bardziej szybciej niż kiedyś, kiedy latały to na stare lotnisko, bo w tej chwili mamy ruch lotniczy na poziomie, panie prezesie, 2 milionów, powinniśmy mieć powyżej.
No przed pandemią 2,5 miliona.
Tak, a to były czasy, kiedy mieliśmy, nie wiem, po 500 tysięcy pasażerów rocznie. Panie Waldemarze, przepraszam.
W pełni się zgodzę, ale ostatnie zdanie tylko. W pełni się zgodzę. Natomiast jeżeli ktoś kupuje dom czy działkę cokolwiek przy torach kolejowych, to nie może liczyć na to, że dzisiaj jedzie jeden pociąg, a za 2 tygodnie nie pojadą tam 5 pociągów, 10 czy 15.
Bardzo dobra konstatacja.
Uważam, że to jest do przewidzenia, to jest należy brać i to jest ryzyko i to stąd wynika też obniżka ceny gruntów i działek i posiadłości. No niestety, proszę państwa.
Dziękuję bardzo, panie Waldemarze. I jeszcze pani Ania, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tutaj chciałam powiedzieć, że w zupełności się zgadzam z panem Waldkiem, to co powiedział właśnie o tym, że jeżeli decyduję się na kupienie działki, wiem, że będę mieszkać koło torów, koło lotniska, no to wiadomo, że nie może być cicho, tylko musi być głośno, ale za to mam na przykład, nie płacę 500 zł czy 300 zł za metr działki, ale płacę przypuśćmy 200 czy 150 i to już jest jakaś tam bonifikata w tym jest, ale chciałam jeszcze to powiedzieć, tutaj panowie, pan prezes mówił i tutaj była mowa o tym, że o tych biegłych sądowych. Dla mnie to jest po prostu no, straszne, że jak może biegły sądowy, który jest jakimś tam autorytetem, wzorem i na przykład, no nie wiem, to tak jak ja bym sobie zamówiła pana, który robi płytki, mi kładzie w łazience i on te płytki, które powinien zrobić w tydzień, to on się okazuje, że on będzie mi je kładł przez miesiąc i ja mam za to zapłacić. No tego trochę też nie rozumiem, jak to jest i jak to będzie rozliczone, czy jest jakaś sprawa, czy to
no,
jest jakoś...
w prokuraturze, jak słyszeliśmy, jest ciągle sprawa, także pani Aniu, to chyba jeszcze trochę potrwa. Dziękuję za ten telefon.
Ale jeszcze mam pytanie dobrze. A propos tych osób, które już dostały jakieś tam odszkodowanie, czy to będzie jakoś teraz zweryfikowane i czy będą zwracać, bo tutaj też była kiedyś mowa, że tam 200 tysięcy czy coś takiego, tam coś mi się kiedyś objęło.
To już piszę w tej ostatniej sprawie, powodowie musieli zwrócić na rzecz portu blisko 200 tysięcy złotych, a w kolejnej sprawie, w której poznański sąd przyjął stanowisko Sądu Najwyższego, strona powodowa poza kosztami własnymi została obciążona kosztami postępowania w wysokości ponad 8 tysięcy złotych, a także została zobowiązana do zwrotu na rzecz portu ponad 4 tysięcy złotych. No ale to są, panie prezesie,
to są zanim... grosze.
No, 200 tysięcy to wcześniej nie może.
Ale nie, ale 4 tysiące.
To tak, no ale to akurat być może od kwoty zależy. Teresa, za chwilę, a teraz pan prezes, jeszcze chciałbym tylko, żeby odpowiedział na pytanie. To są sprawy, które trwają, one nie są prawomocne. A co z prawami, które się uprawomocniły?
Czy podchodzimy pokornie do wyroków sądu, więc na razie mamy jeden wyrok sądu apelacyjnego po tej decyzji Sądu Najwyższego. W tej chwili w apelacji, czy generalnie te postępowania sądowe, które mamy, widzę, że są wstrzymywane i analizowane i czekane, czy bardzo możliwe, że czekamy na uzasadnienie tych wyroków czy decyzji i postanowień Sądu Najwyższego, albo oddalane, jako bez przygotowywane są też, to idzie w tym kierunku, żeby były po prostu oddalane jako bezzasadne. Jeżeli ta linia się utrzyma, no bo to powiedzmy sobie szczerze, na razie jest oprócz 2 pozytywnych dla nas decyzji Sądu Najwyższego w zakresie zagadnienia prawnego i 1 wyroku sądu apelacyjnego, poczekamy, aż to się utrwali. Dla nas oczywiście najważniejsze jest, żeby zmienić tą linię orzeczniczą i żeby więcej do tych sytuacji nie dochodziło.
A ile jeszcze tych spraw zostało? Mamy 1700 wyroków, a ile jeszcze jest spraw?
Jeszcze jest tych spraw na około 15-20 milionów złotych, więc jeszcze jest się o co bić, mówiąc zupełnie szczerze. Natomiast oczywiście, no wypłaciliśmy 120 milionów złotych i to jest fakt. Natomiast proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na to pytanie, co z tym będziemy robić, dlatego że to też jest pewna nasza strategia procesowa. No. I oczywiście co do zasady w polskim systemie prawnym jest coś takiego jak powaga rzeczy osądzonych. To znaczy, że jeżeli w jakiejś sprawie zapadł wyrok, to już się potem do tego nie wraca.
No, ale kasacja jeszcze zmusza.
Natomiast my analizujemy to pod innym kątem i oczywiście jeżeli będzie taka furtka, żebyśmy mogli spróbować w tych przypadkach, bo też pamiętajmy, że nie w każdej sprawie zapadnie sprawiedliwy wyrok. My jako lotnisko w 2012 roku byliśmy audytowani przez 3 niezależne instytucje łączne z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, z Komisją Europejską i oni wszyscy badali, czy my na pewno przygotowaliśmy odpowiednią ilość pieniędzy na odszkodowania, bo odszkodowania się należą ludziom. I my zawsze uważaliśmy, że kwota około 33-39 milionów złotych po naszych analizach to jest tyle, ile powinniśmy my zapłacić za to odszkodowanie.
Czyli zawyżone były te...
Natomiast
te
w pewnym momencie zaczęliśmy płacić za strefę zewnętrzną, co było kompletnie absurdalne, bo tam przekroczeń nie było dla mieszkańców. To po pierwsze. I po drugie zaczęliśmy płacić nie za to, że faktycznie doszło do jakiegoś ograniczenia prawa komuś, tylko za to, że ktoś po prostu mieszkał przy lotnisku. Taki automatyzm ci biegli wprowadzili i to był największy problem. I jeżeli dojdziemy do wniosku, że praca biegłych w tym przypadku nosiła jakieś niebezpieczne znamiona, to wtedy się od tej strony na pewno zajmiemy i wtedy oczywiście będziemy próbowali wrócić do tych spraw, natomiast proszę na ten moment mnie zwolnić z tej odpowiedzi, bo to jest taktyka procesowa, interes portu, musimy nad tym w ciszy i w spokoju popracować. Poza tym też, proszę pamiętać, że mamy też dosyć godnych przeciwników procesowych, którzy do tej pory dużo wygrywali, więc podchodzimy do nich z należnym szacunkiem i raczej nie chcielibyśmy im mówić a priori, co będziemy chcieli robić w przyszłości, prawda?
Pani Tereso, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Absolutnie się zgadzam z moimi przedmówcami, a szczególnie z tym pierwszym panem, który się wypowiadał. A propos biegłych, to ja mam takie doświadczenia z notariuszem. Załatwiłam sprawy po śmierci taty, no i u jednego notariusza była kwota 2 razy wyższa niż u innego. I zapytałam tego, u którego później de facto załatwialiśmy wszystkie sprawy, dlaczego tak jest. Czy to jest w świetle prawa, że tamten bierze 2 razy więcej. Nie wnikając w szczegóły, jest taka luka prawna, gdzie można wykorzystać pewne rzeczy, które już były załatwione i za nie zażądać pieniędzy. Także nasze prawo jest tutaj też różne i podróżne i dlatego rozumiem pana dyrektora a propos tych wypowiedzi, a propos tych biegłych. Natomiast no, jeżeli ktoś kupuje działkę koło lotniska, tak jak kupuje działkę koło stadionu, no to musi się liczyć z kibicami, a tu z samolotami. Czy ja mogę jeszcze jedno pytanie do pana dyrektora, niezwiązane stricte z tematem?
Ale z lotniskiem, rozumiem.
Tak, oczywiście.
To proszę bardzo.
Panie dyrektorze, Gdańsk, Kraków, Warszawa, Wrocław mają połączenia ze Szwajcarią. Czemu tego z Poznania nie ma? Ja już pytałam na Facebooku, na stronie lotniska, ale odpowiedzi nie uzyskałam. Życzę panu sukcesu i żeby lotnisko wszystkie pieniądze odzyskało, które straciło. Miłego dnia.
Dziękuję bardzo.
Ostatnio Szwajcaria miała jakieś problemy z ruchem.
Ja trochę sam sobie życzę tego, o czym pani Teresa powiedziała, bo bardzo byśmy chcieli mieć połączenia do Szwajcarii. Szwajcaria jest trudnym rynkiem ze względu na specyfikę w ogóle Szwajcarii. Każdy wie, jakim Szwajcaria jest krajem. To jest bardzo bogaty kraj, ale też bardzo drogi. Do Szwajcarii nie latają tanie linie lotnicze, takie jak Ryanair, Wizz Air. A jeżeli latają, to no niestety latają na bardzo, że tak powiem, wysokich stawkach. I my nigdy nie zidentyfikowaliśmy jakiegoś masowego ruchu w kierunku, no ja bym sobie życzył zarówno połączenia biznesowego do Zurichu, jak i takiego biznesowo-turystycznego do Genewy, bo to są oba cudowne miejsca. Nie ukrywam, że nad tym pracujemy. Po pandemii nie jest łatwo rozmawiać o biznesowych kierunkach. Natomiast jeżeli to tylko będzie możliwe, jeżeli to będzie w zasięgu naszej ręki, jeżeli znajdziemy linię, a zidentyfikowaliśmy 2, która może mieć ten potencjał będziemy się starali przekonać, że jest wystarczająco dużo ludzi, żeby stąd podróżować do Zurichu, no to na pewno zrobimy wszystko i w tej chwili to jest jeden z naszych tam 3-4 projektów, na których mocno pracujemy, no ale ten czas pandemii, a do tego jeszcze wojny, dużej niestabilności nam nie pomaga, więc zgadzam się z panią, trochę sypię głowę popiołem, że faktycznie nie mamy tej Szwajcarii, ale też wiemy w rozmowach z liniami, że to nie jest najłatwiejszy kierunek.
Trzeba grać wabank, panie prezesie. Jak to mówił Gustaw Kramer, Szwajcaria, tu się oddycha. Panie Bogumile, dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Ja mieszkam w takiej części przedmieścia, gdzie samoloty mi nie przeszkadzają, ale kiedyś, jakiś czas temu mówiło się o budowie lotniska nowego gdzieś pod Poznaniem. Nie jestem zorientowany, czy może pan prezes wyjaśnić, jak to wygląda teraz?
Tak.
Dziękuję bardzo.
Bardzo, bardzo chętnie. W tej chwili procedujemy aktualizację naszego planu generalnego. To jest taki dokument, który pokazuje przyszłość lotniska na następne 25 lat. I jako przedstawiciel zarządu lotniska mogę potwierdzić, że przez najbliższe 25 lat nie jest rozpatrywana żadna inna lokalizacja dla lotniska cywilnego, aniżeli w Poznaniu. Trochę poza byciem członkiem zarządu, wiceprezesem spółki, w której pracuję, mogę powiedzieć, że również nie mamy żadnych informacji na temat tego, żeby lotnisko miało być gdziekolwiek relokowane. Zapewne pan myśli, czy ma na myśli taką kiedyś dyskusję społeczną, która się pojawiła również nawet na Radzie Miasta Poznania na początku lat 90. o tym, czy nie połączyć lotnisko wojskowe z lotniskiem cywilnym Krzesiny.
Razem.
I mówiąc tak kolokwialnie, czy nie przenieść ławicy na Krzesiny. I wtedy były jakieś dyskusje wokół tego, natomiast prawda jest taka, że w związku z tym, że na Krzesinach mamy to, co mamy. Mamy jedną z najważniejszych dla polskiego systemu obrony powietrznej bazę F-16, myśliwców trzeciej generacji, jedną z dwóch w Polsce. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy i pewnie na następne naście, jak nie 10 lat, temat jest
zamknięty.
Panie prezesie,
zamknięty. Czy za 25 lat lotnisko Ławica będzie wydolne, jeżeli ruch lotniczy będzie rósł tak, jak rośnie? No w tej chwili mamy dwa... Ten port, który jest, on do ilu jest? Do 10 milionów pasażerów teoretycznie?
To nie tak. Znaczy, oczywiście na samym końcu liczy się liczba pasażerów w ciągu roku. Natomiast my, jeżeli chodzi o naszą infrastrukturę, jesteśmy oczywiście, to nie jest tak, że buduje się lotnisko na najbliższe 25 lat. Lotniska się średnio rozbudowywuje co 7-10 lat. Tak jak było to w 2012 roku, jak pan redaktor
wspomniał.
Czy jest
możliwość, żeby rozbudować Ławicę jeszcze?
Oczywiście, bez żadnego problemu. Nasze lotnisko...
Ale pasa startowego już nie zbudujemy drugiego.
Ale po co nam pas startowy?
Jest takie lotnisko... Jeśli więcej samolotów,
ale,
no to...
Panie redaktorze, lotnisko London Gatwick obsługuje z tego, co ja kojarzę, jakieś 30 milionów pasażerów. A ile ma dróg startowych? Jedno. A takie lotnisko jak Heathrow, które obsługiwało przed pandemią chyba z 80 milionów pasażerów. Ile ma pasów startowych?
Dwa.
Więc nie pas startowy jest jeżeli potrzebujemy jakiejś inwestycji, to potrzebujemy inwestycji, mówiąc kolokwialnie, w ten system dróg wokół drogi startowej, żeby te samoloty mogły szybko
wjeżdżać. Panie prezesie, a teraz wracając do odszkodowań, jeżeli udałoby się wygrywać te kolejne procesy, lotnisko by zaoszczędziło te 20 milionów, o których pan mówi, czy będą czynione na lotnisko jakieś inwestycje, które poprawią tę infrastrukturę, bo wielu pasażerów mówi, że ta infrastruktura na lotnisku Ławica w Poznaniu jest bardzo, bardzo uboga. No już nie mówię o toaletach, które są na przylach i są chyba 4. Mówię na przykład o odprawie, o kontroli bezpieczeństwa, gdzie są bardzo długie kolejki. Czy także tam można zainwestować pieniądze w poprawę jakości dla pasażerów?
Tak, znaczy powiedzmy tak sobie z lotu ptaka. Jak wydaliśmy 120 milionów złotych, to za te 120 milionów złotych można by wybudować kilka fajnych rzeczy na lotnisku. Można by zainwestować we współpracę z liniami. Można by zbudować co najmniej 3, jak nie 4 duże hale utrzymania samolotów, tak zwane centra serwisowe. Można by zbudować praktycznie nowy terminal. Rozbudowa terminala to było 119 milionów, z tego co kojarzę, czy 113. Można by zbudować piekielnie dużo fajnych rzeczy, natomiast no niestety musieliśmy je wydać na odszkodowania. Dziś nie ma problemu z odprawami pasażerskimi na poznańskim lotnisku. Dziś nie ma problemu z kontrolą bezpieczeństwa. Jeżeli jest jakiś problem, to z ilością osób, które pracują.
I ale generalnie one są wszystkie... zatrudnione przez lotnisko.
Tak, ale wszystkie. No to... W tej chwili branża lotniskowa, znaczy cała branża lotnicza i linie lotnicze, i lotniska w tej chwili borykają się, i to jest prawda, z gigantycznym problemem związanym z ilością osób, które pracują. Ze względu na spadek ruchu w pandemii bardzo dużo ludzi odeszło z lotnisk. I te osoby znalazły sobie inną pracę i nie chcą już wracać na lotniska. I lotniska w Amsterdamie, we Frankfurcie, w Dublinie, w Monachium mają problem nie tylko z osobami, z pracownikami kontroli bezpieczeństwa, cateringu, z osobami handlingu.
No to w każdej branży tak jest, panie prezesie.
Nie, akurat branża lotnicza, przecież linie lotnicze odwołują w wysokim sezonie, wtedy kiedy najwięcej zarabiają w tej chwili loty, dlatego że nie mają wystarczającego personelu. Robi to Wizz Air, robi to Lufthansa. W tej chwili jest duży kryzys i to nie mówimy o małych lotniskach, no bo Poznań w tej całej układance jednak jest małym regionalnym lotniskiem, Ale ważne jest to, co się dzieje na tych największych lotniskach. Są lotniska takie jak na przykład Dublin. Bardzo dużo osób lata z Poznania do Dublina, prawdopodobnie lotnisko w pierwszej dziesiątce, w którym czasami trzeba było stać w kontroli bezpieczeństwa 4 do 5 godzin. W Amsterdamie, na lotnisku w Amsterdamie, podróżni są informowani, żeby przybyli 4 godziny przed odlotem. Właśnie ze względu na to, że żeby zatrudnić tych ludzi, trzeba ich od nowa wykształcić, bo ci, którzy odeszli przed pandemią, nie chcą już wracać na lot.
Panie prezesie, zostało nam tylko kilka minut, więc szybciutko jeszcze chciałbym już zostawić temat odszkodowań i krótko, wykorzystując pana obecność w studiu,
zapytać jeżeli tylko mogę zakończyć temat odszkodowań. Według nas to, co się złego działo w Poznaniu, to jest to, że nie było żadnych wypracowanych schematów i w pewnym momencie szedł pewien automatyzm, który też, no, on przybierał taki dosyć, powiedziałbym, korporacyjny charakter, że każdy, kto tylko mógł, kto mieszkał blisko lotniska, był zainteresowany tymi procesami albo wręcz nawet był handel roszczeniami. Znaczy, do nas trafiła osoba, ja wiem, że to dosyć poważnie brzmi, ale do nas trafiła osoba, która pokazała nam przedstępną umowę sprzedaży swojego roszczenia i ona była załamana, dlatego że sprawa się odbyła, ta osoba teoretycznie wygrała i suma była mniej więcej na około 50 parę tysięcy. My zgodnie z prawem wystawiliśmy jej tak zwane rozliczenie podatkowe, no bo się wzbogaciła i powinna od tego odprowadzić podatek. I ona więcej musiała odprowadzić podatku niż to, za ile została...
A czy to jest, panie prezesie, nielegalne? Taki proceder?
Nie, to ja nie mówię o tym, że coś jest nielegalne, tylko pokazując skalę. W pewnym momencie się zrobiła taka duża bańka, że już zaczęto...
No, czyli kancelarie prawne zaczęły, podejrzewam, przejmować, tak, te prawa?
W tym przypadku to chyba nie było sprzedaż do kancelarii prawnej, chociaż oczywiście kancelaria prawna, jedna z najaktywniej obsługujących nasze roszczenia, obsługiwała również ten przypadek. To były już prywatne firmy, które skupowały te roszczenia i potem oczywiście były prowadzone procesy przez to, więc w naszym mniemaniu w pewnym momencie po prostu trochę zabrakło refleksji nad tym i to poszło już zbyt masywnie przy takiej, a nie innej metodologii pracy biegłych. No i niestety teraz znaczy nie mogę powiedzieć, że my mamy rację. My jesteśmy stroną sporu oczywiście i my twierdzimy, że tak nie powinno być, że zrobił się duży bałagan i teraz będziemy chcieli krok po kroku ten bałagan uporządkować. Są sprawy dotyczące wielkości wynagrodzeń dla biegłych, są sprawy dotyczące metodologii biegłych i oczywiście samych procesów.
I na pewno do tego tematu będziemy musieli wracać, dlatego że to jak trwa 10 lat, to myślę, że jeszcze kolejnych 10 potrwa.
Tak? Znaczy, to zawsze zostanie z nami. My zawsze będziemy hałasować jako lotnisko. Mhm. Ten obszar będzie modyfikowany, bo on musi być modyfikowany, więc te roszczenia zawsze z nami będą. Ma pan redaktor rację i generalnie co kilka lat to się aktualizuje, stare wypadają, nowe się pojawiają.
Jako że już zostało nam bardzo mało czasu, chciałem jeszcze pana zapytać o to, co bardzo też słuchaczy interesuje, jeżeli chodzi o lotnisko, czyli o połączenia lotnicze. Wiemy, że od jesieni dochodzi Kraków, wraca Kraków na Poznańską Ławicę, czyli będziemy mogli pocieszyć się lotem krajowym, obsługiwanym nie przez LOT, tylko właśnie przez prywatną firmę, przez irlandzkiego Ryanaira. Czy coś jeszcze jest szansa, że się pojawi?
Znaczy, no, na chwilę obecną powiedzmy sobie szczerze, że ten powrót do stanu sprzed pandemii, czyli te tempo odtwarzania rynku w Poznaniu jest chyba trzecie najszybsze w Polsce. Przynajmniej tak było w ubiegłym roku. W tym roku w styczniu osiągnęliśmy już lepszy poziom, aniżeli kiedykolwiek mieliśmy. Ostatnie dwa miesiące, kwiecień i maj, to jest 96-97% ruchu, który mieliśmy sprzed pandemii. Więc no, my powiedziałbym... Powiem szczerze, rozwija się bardzo szybko po pandemii i tych nowych połączeń w ciągu ostatnich 12 miesięcy na poznańskim lotnisku było kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt. I chociażby te takie najbardziej chyba słynne, jak Sardynia na przykład na wakacje, grecki Heraklion, Helsinki, Bruksela, od półtorej roku Amsterdam, do tego doszła Wenecja, Rzym będzie utrzymany całorocznie, wraca z powrotem Tel Awiw, Jordania, nasz hit egzotyczny, czy tych połączeń jest naprawdę bardzo dużo, Chorwacja, Split, Bułgaria, Burgas, tych połączeń jest bardzo dużo i oczywiście zima to nie jest wysoki sezon. My w tej chwili finalizujemy pracę nad tym zimowym sezonem. Faktycznie Kraków to jest taka wisienka na torcie, to będzie połączenie takie prywatno, znaczy turystyczno-biznesowe 4 razy w tygodniu. Nie chcieliśmy, żeby ono było otwierane 2 czy 1 raz w tygodniu. Ono właśnie ma służyć częstemu. To musi nam pozwalać pojechać do Krakowa na dzień, dwa i wrócić. W związku z tym wydaje mi się, że jesień, znaczy sezon zimowy nie został jeszcze zamknięty, ale no tu niestety wiele razy o tym mówię, pana redaktora, nie my latamy, więc nie my ogłaszamy. Wydaje mi się, że jeszcze nie wszystko jest zakończone.
A czy tak, jeżeli chodzi o bazę Ryanaira w Poznaniu, czy także będzie rozbudowywana, czy na razie te 3 czy 4 samoloty są optymalne?
4 samoloty obsługują ten ruch, natomiast ci, którzy się najbardziej interesują tym poznańskim lotniskiem, wiedzą, że ruch na poznańskim lotnisku, który generuje Ryanair, zresztą tak samo jak Wizz Air, w dużej mierze jest obsługiwany też przez inne bazy. W związku z tym dla nas ważne jest to, żeby te samoloty z Poznania wylatywały rano i wracały, i wydaje mi się, że jakby naturalną, dzisiaj już mamy na tyle dużo tego ruchu z pozostałych baz, że myślę, że w niedługiej przyszłości należy się spodziewać dołożenia kolejnego samolotu.
A Wizz Air nie zamierza wrócić do Poznania z bazą?
To proszę dać Wizz Aira.
Ale rozumiem, że nie dzwonią w tej sprawie. Znaczy, pytam w kontekście takim, że oni stracili te bazy w Ukrainie w tej chwili. I
dla nas ważniejsze jest to, żeby intensyfikować ruch z Wizz Airem. I paradoksalnie Wizz Air odszedł od nas, czy zlikwidował bazę operacyjną, a jeżeli chodzi o szybkość przywracania połączeń do stanu z 2018 czy 2019 roku, miał najszybszą. Więc my złego słowa na temat Wizz Aira nie możemy powiedzieć. Faktycznie brak bazy powoduje dużo mniejszą skłonność do otwierania nowych kierunków. I to może boleć trochę naszych słuchaczy.
No bo Wizz Air ma w tej chwili ile? 10 kierunków, a Ryanair 30.
No dokładnie
skalę.
Tak. To pokazuje skalę. Natomiast też trzeba powiedzieć, że przy tym ruchu, który był przed pandemią, Wizz Air naprawdę robi wszystko, co może, żeby wrócić z tą ilością pasażerów, ilością operacji tygodniowo. Szukamy możliwości rozwoju dla Wizz Aira. My się wydaje, że w jakiejś perspektywie przy ich modelu biznesowym będą musieli wrócić do Poznania. Natomiast wiadomo, że to są trudne decyzje. Szczególnie wtedy, kiedy raz się już opuściło dane lotnisko. I dla nas najważniejsze jest z naszego punktu widzenia, żeby szukać nowych kierunków rozwoju, a nie rozmawiać tylko o bazie jako o bazie.
Proszę Państwa, i w zasadzie zostało mi tylko jedno pytanie na sam koniec. Czy kierowcy się połapali z nowym porządkiem przed lotniskiem i z likwidacją tej strefy zupełnie darmowej na przelotach?
Panie redaktorze, teraz jest prawdziwie darmowa. Teraz jest prawdziwie darmowa. Do tej pory strefa przed lotniskiem...
Prezes zawsze mnie zaskakuje tutaj.
Do tej pory można było za darmo podjechać na lotnisko na 10 minut. W tej chwili została wyznaczona strefa, która jest chyba 180 metrów od terminala.
No właśnie.
W której w ogóle nie trzeba płacić.
No ale jest 180 metrów od terminala i nie można wejść
no
prosto...
No tak, ale jak... Ale panie redaktorze...
Do terminala.
Ale jak ktoś zaparkował na parkingu
jak
P4,
jak leje deszcz
P5,
na przykład
P6,
bardzo intensywnie, to jest bardzo nieprzyjemnie.
Ja nawet nie próbuję przekonać, że to jest zmiana lepsza. Znaczy, to jest trochę na zasadzie coś za coś. Znaczy, lotnisko w tej chwili, już abstrahując od odszkodowań, ma bardzo złą sytuację finansową i niestety nie robilibyśmy tego, gdybyśmy nie musieli. Niestety ta strefa, ta bezpłatna, kosztowała nas tak dużo przy inflacji. Niestety sprzęt, który zainwestowaliśmy kilka lat temu, to jest trochę konieczność, biorąc pod uwagę naszą sytuację finansową. Życzyłbym sobie w przyszłości,
czyli
jak się polepszy.
Czyli państwo więcej zarobić po prostu na
tej strefie. Pokryć kosztów. Pokryć kosztów, panie redaktorze. My na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie pokrywać swoich kosztów przychodami. Jak dojdziemy do tego, że będziemy mieli wynik na zero, nie będziemy zarabiali miliony, ale jak dojdziemy na zero, to wtedy chętnie...
Wracamy wtedy, tak?
Do
starego
dokładnie.
Systemu. No dobrze, trzymam za słowo. Grzegorz Bykowski, wiceprezes poznańskiego lotniska Ławica, był Państwa i moim gościem. Dziękuję, panie prezesie, za wizytę w studiu.
Dziękuję, szanowny państwo. Życzę i dziękuję panu redaktorze.
Udanych lotów, no i udanych wakacji. Jak to na lotnisku, najgorętszy okres się właśnie teraz zaczyna.
To prawda.
Wojciech Chmielewski, również Państwu dziękuję za uwagę. Do godziny 13 zostały 2 minuty. Do usłyszenia.